mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, objawiasz mądrość ukrytą. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i nastaw uszu na wołanie moje. Nie milcz na łzy moje. W Tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją, a Ty odpowiadasz, Boże mój. Kiedy jestem bliski upadku i ból jest przede mną, wyznaję winę i niepokoję się z powodu grzechu mego. Śpiesz mi z pomocą, Panie, boś Ty zbawienie moje.
Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych.
znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu. Właśnie mnie i wierzę w to.
Witamy wszystkich braci tutaj w Zborze w Chełmie, jak również naszych słuchaczy na Facebooku, w internecie lub w innych różnych formach przekazu, jakie są dzisiaj dostępne. Temat został zapowiedziany, spóźnianie się Królestwa Bożego, i taki też będzie. Oprzemy go na Habakuku 3 rozdziale. Zajrzymy tam, żebyśmy zobaczyli, jaka będzie podstawa nie tylko dzisiejszego wykładu, ale całej serii wykładów. Spodziewam się, że będzie ich w sumie chyba aż 7, ponieważ zaraz wszyscy zrozumieją, dlaczego 7. Najpierw odczytajmy Habakuk 3, 17 i 18. Biblia Warszawska zaczyna od zaiste, potem powiem, że lepiej byłoby zacząć od słowa chociaż, ale to nie ma większego znaczenia, gdyż w obydwu wersjach ze słowem zaiste na początku albo ze słowem chociaż jest kontrast. I chodzi o ten kontrast, że z jednej strony jakieś są braki i pomimo pewnych braków, które prorok tutaj wymienia, on będzie się radował w Panu, będzie się weselił ze zbawienia, będzie na nie czekał. No ale czytam w wersji, tak jak to pisze: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz, prawda? I to słowo lecz ratuje całą sytuację, bo rysuje kontrast w stosunku do tego, co było w wersecie 17. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. To są słowa. Jak widzimy, mamy tutaj 6 różnych braków. Każdemu z tych braków będę chciał poświęcić oddzielny wykład, a dzisiejszy będzie wprowadzeniem do całego tematu. I z tego powodu spodziewam się, że będzie ich 7 części. Mówię spodziewam się, bo one będą powstawały cyklicznie wtedy, kiedy będę potrzebował przedstawić kolejną część. Zatem dzisiaj spóźnianie się Królestwa Bożego, wprowadzenie do tematu. Jak się okaże, myślę, że będzie ono przydatne, gdyż czuję, że ten temat potrzebuje czegoś takiego jak wprowadzenia. Lud Boży, jak wiemy, od wielu lat oczekuje na ustanowienie na ziemi Królestwa Bożego. W czasach dawnych, zanim przyszedł jeszcze nasz Pan, oczekiwano na Jego nadejście. Oczekiwano na nadejście Mesjasza. A gdy w końcu nasz Pan się pojawił tutaj na ziemi w pierwszym adwencie, ci nieliczni, którzy to zauważyli, mówię nieliczni, bo na tym świecie zawsze bardzo, bardzo nieliczni zauważają, co się dzieje w boskim planie, bardzo, bardzo nieliczni dostrzegają różne ważne etapy boskiego planu, bo tylko bardzo, bardzo nieliczni są prawdziwymi dziećmi Bożymi. Więc ci nieliczni, tak zwani prawdziwi Izraelici, jak to o nich mówił nasz Pan, zauważyli przyjście naszego Pana, i nawet oni, ci nieliczni, sądzili, że to Królestwo stanie się faktem jeszcze za ich dni, tam w czasie pierwszego Adwentu. Zauważmy ich reakcję uczniów naszego Pana na fakt Jego śmierci. Tak całkowicie sprzeczny z ich oczekiwaniami, bo spodziewali się, że Jezus przecież po to przyszedł tutaj na ziemię, żeby założyć swoje królestwo, a tu nagle Go zabijają, On umiera, no i jest pochowany. Mam na myśli Łukasza 24:21, kiedy uczniowie idący drogą do Emaus, tak mówią nieznajomemu, o którym nie wiedzieli, że był naszym Panem. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Albo zobaczmy słowa z ostatniej rozmowy naszego Pana z apostołami. A taka ostatnia rozmowa naszego Pana z apostołami miała miejsce tuż przed Jego wniebowstąpieniem. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wersety 6 i 7. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, mówiąc, już na pożegnanie, pożegnalna rozmowa ostatnia: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Na co nasz Pan: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I tak to lud Boży czekał przez cały wiek Ewangelii, a wraz z nim czekała cała ludzkość. Czekała, przed chwilą mówiłeś, że tylko nieliczni rozpoznają w ogóle przyjście naszego Pana, to pierwsze, różne inne etapy boskiego planu, a teraz nagle cała ludzkość czeka. No tak pisze w Biblii. Oczywiście czekanie ludzkości jest podświadome. To czekanie jest wyrażane pragnieniami uwolnienia się od cierpień, od przykrych następstw tego wyroku śmierci, który spadł na Adama i Ewę w Edenie i który jest dziedziczony. Jak ktoś nie wierzy, że Biblia tak to wyraża, a więc możemy być pewni, że tak właśnie jest, bo pod natchnieniem zapisał to tak apostoł Paweł. Rzymian, 8 rozdział, 19-22. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. A nawet sobie pozwolił na takie bezpośrednie stwierdzenie, że stworzenie, ludzkość, rodzaj ludzki, bo wyraźnie odróżnia to od, mówi od nas, bo potem w wersecie 23 napisze, ale nie tylko ono, to stworzenie, lecz i my sami, prawda, którzy mamy zaczątek ducha, więc mówiąc stworzenie ma na myśli ludzkość ogólnie, rodzaj ludzki, boskie stworzenie. I mówi, że z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. No przecież wiadomo, że nie oczekuje świadomie. Oni nic nie wiedzą w ogóle o boskim planie, o wyborach klas ludu Bożego, o królestwie, które Bóg dla tej właśnie ludzkości przygotował. Dzisiaj większość świata to w ogóle poganie. A ta część, która jest chrześcijańska, też na nic nie czeka, bo jest właściwie tak prawie, że pogańska w swoich wyznaniach, w swoich poglądach i w swoim stylu życia. Zatem, a Paweł pisze, no bo to jest właśnie podświadomy w pragnieniach, w dążeniu do czegoś lepszego. Tutaj poeci często nadrabiali, tak uzupełniali te pragnienia, bo pisali różnego rodzaju piękne rzeczy i tak się uznieśmiertelniali siebie, swoje dzieła, pewne wyobrażenia, ideały, no bo człowiek dąży podświadomie do czegoś takiego, co królestwo planuje przynieść. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości albo marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, czyli Boga, prawda? Czyli stworzenie nie chciało, by znaleźć się w stanie umierania i śmierci, no ale wola tego, który postawił człowieka na próbie, była taka, że po upadku, po nieposłuszeństwie masz być poddany marności umieraniu, bo zgrzeszyłeś. Ale ten, który poddał to stworzenie tejże marności, tej znikomości, temu umieraniu w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia, to niewola skażenia to właśnie ten wyrok adamowy w naszych genach. To umieranie, z którego nikt się nie wyrwie, to do tego więzienia wszyscy zdążamy i nikt, oprócz naszego Pana, który za nas umarł, nas z tego więzienia nie będzie w stanie wypuścić. Będzie wyzwolony z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I potem jeszcze kończy ten wątek. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół, czyli razem, wzdycha i wespół razem boleje aż dotąd. Tak Paweł pisze o cierpieniach i podświadomym pragnieniu ludzkości na coś takiego, co przeniesie dopiero Królestwo. Dzisiaj mamy rok 2021, a Królestwo Boże nie jest wciąż ustanowione, chociaż bieg wydarzeń na świecie pokazuje, że jesteśmy bardzo, bardzo bliscy tego momentu. Dlaczego trwa to tak długo? Już apostołowie myśleli, że za ich dni, potem cały długi wiek Ewangelii, potem przyszła paruzja i już wtedy się zdawało, a to minęło tyle, tyle lat i nadal tego Królestwa nie widać. Ponieważ Bóg zaplanował w swoim planie pewne rzeczy, które są związane z Jego ludem i które realizuje. Przy czym warto podkreślić. Historia tego świata, ta świecka historia jest podporządkowana historii ludu Bożego. To historia ludu Bożego, to co się dzieje z ludem Bożym, co Bóg czyni wobec różnych klas ludu Bożego, jakie wybiera, decyduje o tym, co się dzieje na świecie, nie odwrotnie. Chociaż świat sobie w ogóle z tego sprawy nie zdaje. Nawet lud Boży, który zna boski plan, ma z tym problem, ma problem z tym zrozumieniem, kiedy to królestwo przyjdzie i dlaczego tak się wydaje to spóźniać, odwlekać. Dlatego ma z tym problem, bo w danym momencie historii albo lud Boży nie zna jeszcze wszystkich szczegółów tego planu, tak jak za czasu naszego Pana na wiele pytań nasz Pan nie odpowiadał, mówiąc, że to jeszcze nie jest dla nich, że to jeszcze za wcześnie, że to właśnie Bóg w swojej mocy postanowił, zostawił i to nie wasza sprawa, przynajmniej nie na ten moment. Więc albo lud Boży nie zna wszystkich szczegółów jego planu, no i na podstawie braku pełnego obrazu spodziewa się, że się coś wydarzy kiedy indziej niż się wydarza. Albo nawet jak już zna te szczegóły, poznaje te szczegóły i widzi, to zakłada, że będzie to szybciej niż jest. A dlaczego zakłada? No to zrozumiałe. Pragnienie czegoś dobrego jest tak usilne i to jest dobra rzecz, że pragnąc realizacji tego, co Bóg obiecał w Królestwie, no człowiek się spodziewa i jego szybciej. Jak zobaczy jakieś tam pewne wskazówki, że rok taki czy inny pokazuje jakieś ważne wydarzenia w boskim planie, to się wydaje, o, to już będzie czas Królestwa. No i tak, i dlatego też tak się te oczekiwania jak gdyby wydają się zawodzić. I właśnie o tym jest proroctwo Habakuka. Krótkie, bo tylko 3 rozdziały. W kilku słowach o całości. W pierwszym rozdziale Habakuk ubolewa nad grzechami cielesnego Izraela. No bo Habakuk pisał to dla swojego ludu, prawda? Nie zdając sobie sprawy, że to, co pisze, a przede wszystkim jak to pisze, słowa, których używa, mają głębsze znaczenie, antytypiczne znaczenie i że tak naprawdę Bogu chodzi przede wszystkim o to głębsze znaczenie, a sposób, w jaki Habakuk o tym mówi, jest podporządkowany antytypowi. To już kiedyś podkreślałem i znowu jeszcze raz podkreślę. Wszystko, co jest w Biblii zapisane, szczególnie historie Starego Testamentu, są zapisane nie z punktu widzenia literalnego odniesienia do narodu żydowskiego, ale z punktu widzenia głębszego, ukrytego w tym znaczenia dla duchowego Izraela. Bo to było to ważniejsze. To o to wszystkim przede wszystkim Bogu chodziło. Bo nie chodziło o to, żeby dla chrześcijan zapisał historię na przykład narodu żydowskiego, chociaż to naród wybrany. Żebyśmy my, chrześcijanie, przecież poganie z urodzenia, nie Żydzi, wiedzieli o tych różnych ich perypetiach, o tej drodze i tych różnych czasami nawet bardzo małych wydarzeniach. Jakiś tam prorok, czasami nawet małego znaczenia, coś tam się zmustało, on gdzieś tam poszedł, kogoś spotkał, ale go nie było, więc musiał wrócić. Po co mi o tym wiedzieć? Po co mi o tym wiedzieć? Przecież to już wiele szczegółów, gdyby tak spojrzeć na to, należałoby pominąć, prawda? I właśnie chrześcijanie w większości pomijają, nie zwracają na to uwagi. Prawda? Albo fascynują się tym jako historią. No, badacze historii starożytnego Izraela. No, a dla nas ma to znaczenie zupełnie inne. Jest obdarzone głębszym znaczeniem, o które przede wszystkim chodziło Bogu. Więc wracamy. Więc w pierwszym rozdziale prorok ubolewa nad grzechami cielesnego Izraela. Mówi o objawieniu mu przez Boga kary za nie. Tam Bóg zapowiedział, że Chaldejczycy przyjdą z Babilonu, tak? I zburzą i Jerozolimę, ziemię spustoszą. Nastąpiło, miało to nastąpić za Sedekiasza, ostatniego ich króla. Także Abakuk pisze tam o swoim zakłopotaniu, swoim smutku z tego powodu. No bo trudno się cieszyć. Był przecież członkiem tego narodu. W rozdziale drugim Abakuk staje na baszcie wieży, czyli wysoki punkt, a więc punkt obserwacyjny, z którego dobrze widać, co się dzieje wokół i jak się zbliża gdzieś zagrożenie. I stojąc na tej wieży, Habakuk otrzymuje proroctwo o pięciu biadach albo pięciu karach, jakie miały spaść na Chaldejczyków za to zło, które oni popełniali. O tym mówiłem w wykładzie biady Habakuka dwuczęściowym, a Katan drugi rozdział od 5 do chyba do 20 był tematem. Natomiast Habakuk trzeci, z którego pochodzą fragmenty nas najbardziej interesujące, 17-18 werset, to modlitwa proroka, która odwołuje się do potęgi Boga, szczególnie z punktu widzenia zniszczenia przez tego potężnego Boga złych i wyzwolenia jego ludu. Jednak to wyzwolenie Izraela nie miało nadejść by szybko, mam na myśli cielesnego Izraela, nie miało nadejść zbyt szybko, miało nadejść po dość długim czasie, bo niewola w Babilonii, jak wiemy, trwała 70 lat, a te słowa były wypowiadane zanim ona się jeszcze rozpoczęła. Więc 70 lat niewoli w Babilonii, która jeszcze wtedy, gdy Habakuk słowo wypowiedział, nawet się nie zaczęła, tylko należała do przyszłości, oznaczała co dla tamtejszych Żydów? Że większość z nich, która do tej niewoli pójdzie, nie dożyje chwili powrotu. Każdy człowiek, który miał około 30, co najmniej 30 lat w górę, już był skreślony. Ci bardzo, bardzo młodzi, no to mogli liczyć, że jeszcze jako staruszkowie, czyli kto mógł liczyć? Dzieci, tak do 10 roku życia. Mogą liczyć, że jak się skończy kiedyś niewola babilońska, mając 80 lat i więcej, jeszcze może wrócą, ale większość już nie miała nadziei. Taka to była odległa, a ta reszta będzie musiała długo poczekać. I dlatego, że Bóg wiedział o tym, że to tak będzie się dłużyło, cały czas mówię o Izraelu cielesnym na razie, tak? Przekazał przez Habakuka słowa pociechy. Słowa pociechy, żeby pomimo długiego oczekiwania na to wyzwolenie, żeby pomimo pozornej zwłoki ze strony Boga, Izrael nie zniechęcał się, lecz czekał, bo obietnica o tym wyzwoleniu na pewno się spełni. Mamy zapisane piękne słowa w drugim rozdziale, a trzecim wersecie tegoż Habakuka. Właśnie zobaczmy, jak Bóg, że tak powiem, troszczy się nawet, mówi, nawet jak się będzie wam zdawało, że coś się odpóźnia, że coś odwleka, że coś trwa dłużej niż miało trwać, to nie myślcie, że obietnica się nie spełni, że była podana na próżno, że jest nieprawdziwa. Habakuk 2, trzeci werset. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Czyli Bóg od razu mówi, zauważmy, z jednej strony mówi, jeśli się odwleka, to wyczekuj, bo się nie opóźni. To znaczy tak naprawdę spóźnia się, czy się nie spóźnia? Z boskiego punktu widzenia nie spóźnia. To tylko z punktu widzenia człowieka, który chciałby tych błogosławieństw, tych dobrych rzeczy jak najwcześniej i szuka pierwszych okazji, które by wskazywały, że to już może być wtedy, już się tego chwyta, tak jak uczniowie, apostołowie chwycili się tak pierwszego pobytu naszego Pana na ziemi, myśląc, że przyszedł i zaraz będzie królestwo, a jak nawet nie zaraz, to odejdzie do nieba i może w dniu pięćdziesiątnicy będzie to królestwo, prawda? No tak pragnienie jest zrozumiałe ludu Bożego o dobre rzeczy związane z królestwem. I Bóg od razu, wiedząc o tym, że to się będzie tak człowiekowi dłużyło, pociesza, mówiąc, żeby nie tracić nadziei. Że ta zwłoka jest pozorna, bo się nie opóźnia wcale. Tylko, że człowiek, tak jak mówiłem, albo nie zna wszystkich szczegółów na danym momencie, a nawet jak już powoli poznaje, to i tak myśli, że będą się one realizowały szybciej, niż on to by widział. Pytanie, czy słowa, które nas najbardziej interesują, czyli z 3 rozdziału 17-18 werset, a więc to o tym, że drzewo figowe nie wydaje owocu, nie ma winorośli, oliwka też zawodzi, nie ma rola, nic nie żywi i w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, są symboliczne, czy są literalne? Bo jeżeli są literalne i ograniczone tylko do Izraela cielesnego, no to się już wypełniło to, to już było. Izrael poszedł do niewoli, wrócił z niewoli i po co my to w ogóle czytamy? Ale one mają, tak jak mówiłem, one mają przede wszystkim znaczenie symboliczne. Przede wszystkim są obdarzone głębszym znaczeniem, które nie dotyczyło Izraela cielesnego, tylko Izraela duchowego, ludu Bożego, którym my i wielu, wielu innych razem z nami ma nadzieję być. Więc muszą być one symboliczne i to przede wszystkim symboliczne, bardziej niż literalne, bo wskażę na kilka punktów, które pokazują, że muszą te słowa mieć znaczenie symboliczne. Cały ten rozdział jest pełen symboli i metafor. Cały. Zresztą nie wiemy o tym, że często mamy te różne symboliczne, o Jeremiasza, o Izajasza, co oni tam widzieli, prawda? Jakich aniołów, ile to mieli skrzydeł, a ile tam skrzydeł, jednymi dwoma skrzydłami zakrywał nogi, a innymi dwoma zakrywał twarz, a na ślad dwóch latał. No to co, po co te wszystkie szczegóły? Żeby było ładnie, żeby barwnie, żeby malarze potem mieli inspirację do malowania takich obrazów, anioła o 6 skrzydłach, z których każda para miała inną funkcję? Przecież to wszystko coś oznacza. To nie jest tylko po to, żeby mieć inspirację dla malarzy. Żeby być inspiracją dla malarzy. Zatem cały ten rozdział, tutaj też, gdybyśmy się wrócili do 3 rozdziału, to tam jest jedna wielka symbolika. Nie będę czytał, prawda, tam trzęsie się ziemia, powstaje, drżą narody, pękają góry. Wiesz, wiadomo, że to nie chodzi o literę. Drugi punkt, który wskazuje, że to musi mieć znaczenie symboliczne. Bo to dosłowne, to literalne znaczenie nie może być prawdziwe. Dlaczego nie może? Bo nawet w czasie nieurodzaju i głodu, tak jak bywało to w Izraelu, trudno wyobrazić sobie sytuację, że w winnicach nie ma ani jednej sztuki grona. Żadnego, ani jednego. No bo tak pisze, że nie ma tam zero, 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 zero. Wszystko jest na zero tam. Nie ma ani jednego grona. Nie ma na drzewach figowych ani jednej figi. No tak pisze, że nie ma nic. Na drzewach oliwnych ani jednej oliwki. Nawet takiej marniutkiej, uschłej chociaż, która by się urodziła. Mało tego, nie ma żadnej sztuki bydła, ani jednej pojedynczej nawet owce nie znajdziesz w narodzie, ponieważ wszystkie co? Zdechły, uciekły, czy też niemożliwe. Były czasy głodu i tak dalej, były niedobory żywności, więc ludzie głodowali, nie mieli co jeść, więc robić tak zwany handel, prawda, szmuglowali, gdzieś tam kupowali za duże pieniądze tą żywność, żeby przeżyć, prawda, różne metody stosowali, no ale właśnie mieli nawet, chociaż jak mieli pieniądze, to jakoś sobie poradzili, bo do zera wszystko raczej nigdy się nie skasowało, że nie ma ani jednej sztuki, nic niczego po prostu. Trzeci punkt. Głębsze treści Biblii z reguły są ukryte pod różnymi symbolami, typami, cieniami. To jest boska metoda postępowania. Głębsze zarysy Biblii są zawsze ukryte pod symbolami, typami, cieniami. Kilka przykładów. Znasz to nasz Pan. W Jana 5,15, nie będę czytał, tylko tak odwołam się, kto chce sobie może zajrzeć, ale są to powszechnie znane rzeczy i każdy, kto Biblię zna, to zaraz skojarzy. W Jana 15,5 Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Czyż nie jest to symboliczny sposób mówienia? Nie można było powiedzieć tego inaczej? Porów siebie, on jest krzewem, my latoroślami. Albo w Psalmie 74,1, dlaczego stworzy się gniew twój na obce pastwiska twojego? Kim są te owce pastwiska twojego? Na pewno nie literalne, dosłowne owce, tylko lud Boży z czasów Izraela albo lud Boży duchowy. Albo z Rzymian 11 rozdział, gdzie Paweł pisze bardzo dużo i szeroko o naturalnych i o dzikich gałęziach drzewa oliwnego. Jak to mówi, jak to naturalne były i sobie rosły, ale zostały wyłamane, a dzikie zostały na ich miejsce wszczepione? Czyż to nie jest symboliczny sposób mówienia o faktach, o których można było powiedzieć prościej, prawda? No ale idzie językiem symbolicznym. Albo słowa naszego Pana z Jana 6, które było przyczyną, że tak powiem, obrazy dla wielu jego słuchaczy w tamtych czasach. jedzenie ciała Syna Człowieczego i picie Jego krwi. Chociaż od razu w tym samym rozdziale w innych wersetach mówi o tym, że to oznacza wierzenie, prawda? Jeść to wierzyć. Pić też wierzyć, tylko jakby mówię, pić to wierzyć w rzeczy takie bardziej łatwe, proste, a jeść to wierzyć w rzeczy bardziej trudne, tak jak pokarmy, prawda? Wpłynie są łatwiejsze do przyswajania i nawet malutkie dziecko, jak się rodzi, bebuszka taka mała, już sobie popija. A jedzenie, no to wiadomo, trzeba mieć już trochę zęby, że tak powiem, przygotowane i cały system pokarmowy. Albo słowa Pawła z Żydów 13 rozdziału 11-3, gdzie Paweł pisze o cierpieniach Jezusa. No dobrze, ale pisze, że Jezus cierpiał za jakąś bramą. Pamiętamy z zapisów ewangelicznych jakąś bramę, za którą Jezus chodził i tam cierpiał? A jak z tego miejsca odszedł, to już nie cierpiał? No nie było czegoś, nie było żadnego miejsca, żadnej bramy, za którą on się ukrywał, żeby sobie pocierpieć, a jak nie chciał cierpieć, to sobie odchodził z tego miejsca, mówi, o, tu jest lepiej, nie, za bramę więcej nie pójdę, bo tam cierpię. I mówi językiem symbolicznym i to nawiązuje do ofiar z Dnia Pojednania. I potem w tym samym fragmencie Żydów zachęca do braci, żeby wychodzić poza obóz. Poza jaki obóz, Pawle, ja mam pójść? Za obóz mam pójść? Żeby cierpieć tak jak Jezus. On za bramę chodził cierpieć, a ty za obóz chodź cierpieć. Takie dwa miejsca macie. A jeszcze wcześniej odniósł się do faktu, że ciała zwierząt, których krew kapłan wnosił do świątnicy, były spalane za obozem. Więc mówi, wy też chodźmy za obóz. No i co to ma ze sobą wspólnego? Co ma ciała zwierząt, których krew była wnoszona do świątnicy, wspólnego z moim cierpieniem, prawda? I z jakimś obozem, albo za jakąś bramą, bo to za bramą, za obozem, to ma do tego samego sprowadza się. Już nie wspomnę o licznych przypowieściach naszego Pana i innych tajemniczych słowach, które wypowiadał. Mało tego, słowa, które specjalnie Jezus dobierał tak, żeby słysząc te słowa, większość ich nie rozumiała. No przedziwne, prawda? Nawet przypomnę. Marek 4,12, Ewangelia Marka 4,12. Jak nasz Pan tłumaczy, dlaczego mówi tak trudnym językiem. Nawet on już mówił, pomijając różne typy, cienie, proroctwa Starego Testamentu. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. No przedziwne. To wbrew jego misji. To ty nie zależy ci na tym, żeby uwierzyli i właśnie dostąpili odpuszczenia grzechów? To nie zależy ci na tym, no ale to nie chcę w tej chwili tego wyjaśniać. Albo weźmy sobie Łukasza 13 rozdział. To też jest ciekawy fragment i też odczytam. 13 jest mnóstwo takich fragmentów u naszego Pana. Gdyby tak zebrać to, co nasz Pan powiedział w sposób niezrozumiały, no to można byłoby powiedzieć, albo on nie wiedział, co on mówi, albo my nic nie rozumiemy. No ale ludzie się tym, jak wiemy, generalnie nie przejmują. Ludzie nie zważają na to, że czegoś nie rozumieją, bo im na tym nie zależy, to ich nie interesuje. Więc wybiorą sobie z Biblii te fragmenty, które rozumieją. No i w porządku. Też dobrze, bo Biblia ma wiele rzeczy zapisanych na zewnątrz, tak jak wynie 5 rozdział, dzisiaj jeszcze je wspomnę. Ma wiele rzeczy zapisanych na zewnątrz, które każdy może poczytać, jak się tylko zbliży odpowiednio blisko, czyli weźmie Biblię do ręki, to jest wystarczająco blisko, ewentualnie założę okulary, jak potrzebuje, na przykład jak ja, lepiej mi się przeczyta, ale jak wiemy, tam jak wynie 5 rozdział mówi, były ten zwój zapisany na zewnątrz, był także zapisany wewnątrz, a to, co było wewnątrz, było pod 7 pieczęciami. I był ogromny problem. Nie było komu tych pieczęci zerwać. I zamknięty pod 7 pieczęciami, aż do czasów Jezusa. Ja do tego nawiążę, bo będę też chciał coś w związku z tym pokazać, w związku z Abakukiem i tego, co ten Abakuk oznacza. Dlatego mówiłem, że czuję, że potrzebuję tutaj wykładu wstępnego do tej serii, bo, że tak powiem, ktoś mógłby powiedzieć, tak sobie wymyślasz, prawda, i mówisz, że to opowiadasz o tych różnych brakach, począwszy od braku kwitnienia drzewa figowego, no ale to wszystko takie naciągane. Więc dlatego robię ten wstęp, żebyśmy mieli coś, dobry fundament. Zanim zbudujesz porządny dom, zrób porządny fundament. Bo jak zrobisz porządny dom bez fundamentu, to on długo nie postoi. Mówiłem, że będę czytał Łukasza 13, 20, 32 i 33. Słowa naszego Pana. Czyż nie dziwne? Mało tego, to wysyła te słowa, żeby z tymi słowami pójść i powtórzyć je komu? Herodowi. Akurat on się domyśli, on zrozumie. I mówi co do swoich uczniów? Czy tam do słuchaczy, bo to faryzeusze byli, tak, to do faryzeuszy mówi. Czyli do słuchaczy. Rzekł do nich, bo oni powiedzieli, wyjdź stąd, oddał się, gdyż Herod chce cię zabić. No i nasz Pan mówi tak, idźcie i powiecie temu lisowi. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimę. To było poselstwo dla Heroda. Dzisiaj i jutro uzdrawiam, a jutro trzeciego dnia dokończę, powiedzcie mu. No i co, skończył trzeciego dnia? No nie skończył, przecież nic się nie skończyło, żadne uzdrawianie w Izraelu. Jaka symbolika, jak i także dotykająca chronologii. Dziś i jutro już pracuję, a trzeciego dnia dokończę. Tym wcześniej nie było na niego wiek tysiąclecia, ale nie będę wchodził w szczegóły, bo musiał to wyjaśniać, a to przecież nie temat. A potem jeszcze dodaje do tego, że drogę musi odbyć i iść. I jeszcze dodaje, że jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Chociaż większość zginęła poza Jerozolimą. No przecież chyba wiemy o tym, że nie wszyscy prorocy zginęli w Jerozolimie, tylko bardzo, bardzo wielu z nich zginęło poza. Jan Chrzciciel zginął poza Jerozolimą, Paweł, Piotr, Jan i sądzę, że wszyscy bracia z Morskiego Statka późniejsi, ci, którzy z pogan przychodzili, ginęli w krajach europejskich różnych. No, do Jerozolimy nikt z nich nie jeździł, żeby zginąć tam. Czyli co? Nasz Pan, mówiąc to, nadał Jerozolimie symboliczne znaczenie. I mówi, jest niemożliwe, żeby poza Jerozolimą, to w Jerozolimie zginą wszyscy z proroków, wszystkich tych, którzy są posyłani przez Boga do ludu Bożego. Czyli pod Jerozolimą ukrył nominalny lud Boży. I tym nominalnym ludem Boży byli Żydzi i chrześcijanie. U Żydów to się nazywały plewy, rozdzielanie plew od pszenicy, a u chrześcijan to się nazywa konkol i pszenica. Czyli oddzielanie tam plewy, czyli żydowskie plewy i chrześcijański konkol to jest ten Jerozolem. Czyli ci, którzy nominalnie się do Boga przyznają, ale tak naprawdę nie są prawdziwym ludem Bożym, są pozbawieni ducha prawdy, nasączeni, pełni ducha błędu i w związku z tym, że są pełni ducha błędu, co robią? Nawet potrafią mordować innych braci chrześcijan. Tak robili cały czas. Dzisiaj też by robili, gdyby tylko władze cywilne im pozwoliły. Nie ma żadnego postępu na tym polu. Dzisiaj tak samo płynęłyby stosy, więzienia byłyby pełne, każdego inaczej wierzącego niż tak zwany mainstream karze, tylko że władze świeckie już na tyle mają kontrolę, na szczęście, nad biegiem wydarzeń, że nie pozwalają na prześladowania religijne. Bo system, który ma ducha błędu, będzie prześladował zawsze. I każdy, który ma tendencję do prześladowania współbrata, chrześcijanina innego, tylko za to, że inaczej coś wierzy, inaczej coś rozumie, to każdy taki swoim chęcią prześladowania daje dowód, że ma ducha, że jest w błędzie, że nie jest sam prawdziwym dzieckiem Bożym, że nie ma ducha Chrystusowego. Mało tego, to oni potrafią mordować tych innych braci i mówić, że robią to dla chwały Boga. I jak to często się czyta w annałach prześladowania, na przykład przez inkwizycję tych różnych braci z wiernych z wieku Ewangelii, robią to dla ich dobra, dla tych dobra tych mordowanych. No nasz Pan w Jana 16,2 to zapowiedział. Przeczytam. Jana 16,2. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, czyli w przyszłość wybiegł nasz Pan, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Tym więcej nadchodzi godzina, nawet wskazał, że to nie mam na myśli tylko was tutaj Żydów i problemów, jaką wy Żydzi, którzy we mnie wierzycie, macie z innymi braćmi Żydami, że was prześladują, wyłączają z synagog, a przyjdzie godzina, że będą was zabijać, mówiąc, że to dla mnie. Jaki zatem antytyp kryje się za słowami z trzeciego rozdziału 17-18? No i 19:3. Wraz z zachętą z Habakuka 2:3, żeby czekać na wybawienie pomimo pozornej zwłoki. Habakuk to słudzy Boga. Tak jak Habakuk był takim sługą Boga, ubolewający nad licznymi grzechami chrześcijaństwa, już mówię o głębszym znaczeniu, przez których Bóg podawał swoje zamiary dotyczące zniszczenia tego systemu w czasie ucisku i wyzwolenia ludu Bożego do stanu królestwa. Ci bracia, pokazani w tym Habakuku, następnie informowali o tym pozostałych ludu Bożego, co mamy również u Habakuka zapisane, więc znowu wracam do tegoż Habakuka. Muszę szybko sobie gdzieś czegoś zaznaczyć, żebym ciągle tego Habakuka nie odszukiwał, gdy idę w inne fragmenty Biblii. O, już go mam. Więc Habakuk, drugi rozdział, 1 i 2. Przeczytajmy 1 i 2, bo to wyraźnie pokazuje tą rolę tych, którzy są w Habakuku pokazani. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, punkt obserwacyjny, wysoki, skąd widać daleko i szeroko. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie Bóg. jaką prawdę poda, żeby mógł ją zakomunikować mojemu utrudzonemu ludowi, moim współbraciom. Co odpowie na moją skargę? I Bóg odpowiada, odpowiedział mu Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Czyli wyraźnie mamy pokazane, że Bóg używa pewne osoby, tutaj Habakuka, po czym to, co ci pokażę, to, co ci powiem, to, co z tej baszty, tego punktu obserwacyjnego zobaczysz, bo ja ci powiem. Tyle, ile będę chciał, żebyś wiedział. Ty masz to wyryć na tablicach, zapisać wszystko, co widzisz, tak, żeby mógł czytelnik łatwo przeczytać. Czyli wyraźnie Bóg pokazał, że Abaku, kto są tacy akurat słudzy, którzy dostrzegają pewne rzeczy i którzy później następnie przekazują te rzeczy innym, zapisując je dokładnie, zgodnie z boskim poleceniem, aby można było łatwo, zrozumiale, logicznie się z tym zapoznać. Tu działa boska zasada podawania prawdy za pośrednictwem wybranych przez niego jednostek. I tu chciałbym to mocno podkreślić, bo tak to Bóg w Biblii pokazuje. Bóg pokazuje prawdę, przekazuje prawdę na czasie, bo wiadomo, nie od razu wszystko, za pośrednictwem wybranych przez siebie jednostek. Nie grup religijnych, nie ciał kierowniczych, nie synodów, ani żadnych innych, którzy sobie człowiek wymyśli i się narzucają Bogu jako jego, tak jako jego przedstawiciele, jako ci, którzy wykładają w jego imieniu, a Bóg nie ma z nimi nic wspólnego. Mówiłem o tym, że się odwołał do objawienia 5 rozdziału i to teraz właśnie zrobię. Myślę, że to znowu w tym wprowadzeniu warto przypomnieć. Mówiłem o tym, że w tym 5 rozdziale objawienia, mam na myśli wersety 1 do 5, jest pokazany ten właśnie problem, że boski plan, głębia boskiego planu, to co jest zapisane w Biblii, ale wewnątrz. Dlaczego wewnątrz tego zwoju? Ponieważ jest to ukryte w cieniach, proroctwach, typach. No i kto to zrozumie? Sam człowiek nigdy nie da. Bo skoro Bóg to zakodował i przez natchnionych swoich pisarzy udzielił, to żeby to odkodować, można samemu? To logicznie. Jakże Bóg zakodował, to człowiek nie odkoduje. Chyba, że Bóg mu pomoże. Chyba, że Bóg będzie chciał. I mówię, a to ja odkoduję to. W tym celu użyję odpowiedniego narzędzia. Tego, kogoś z moich, kogo tutaj widzę. No nasz Pan dużo rzeczy odkodował, gdy był na ziemi. Potem apostołowie z natchnienia piszący odkodowywali. No Paweł najwięcej poodkodowywał różnego rodzaju rzeczy, pokazując chociażby to, że Jezus to nie jednostka, tylko cała grupa. Głowa i ciało. Nawet w pewnym miejscu, jak pamiętamy, zwraca uwagę, odwołuje się do liczby pojedynczej nogiej i mówię, że obiecał to nasieniu, liczbie pojedynczej, nie mnogiej, mówi nie mnogiej, jako wielu, bo my jesteśmy członkami jednego ciała i to nawet zwrócił uwagę, cały opór argument na tym, że w Starym Testamencie jest liczba pojedyncza, a nie liczba mnoga. Szkoda, że tłumacze Biblii nie mają takiego, że tak powiem, takiego szacunku dla Biblii, że jak coś jest pojedyncza, to ma być pojedyncza, a jak mnoga, to mnoga, a nie ma zero szacunku. A zrobią sobie z pojedynczej nogą, z nogiej pojedynczą, nie maczą. No, najlepiej to widać chociażby, nie będę mówił, bo to część mojego tematu później wygadam. Ale przeczytam pięć pierwszych wersetów z objawienia 5. Bo ja tego mówiłem o tym, ale lepiej to posłuchajmy. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Wiemy, co znaczy 7, pełna. Czyli w pełni, całkowicie zamkniętą. Nikt nic nie rozumie, jest zamknięta totalnie, w 100%. Jak to się pisze, w tak ściśle tajne, zakodowane i tylko osoby o szczególnych uprawnieniach, na przykład w państwach, mają prawo dostępu do tych informacji, a reszta się nigdy o tym nie ma prawa dowiedzieć. Bóg jeszcze bardziej potrafi to ukryć niż człowiek. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę, zerwać pieczęcie. I nikt w niebie, na ziemi, nikt ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Przez długie, długie wieki tajniki boskiego planu, jego zamiar wobec ludzkości pozostawał zamknięty. Nikt nie mógł wejrzeć w tajniki tego planu. I płakałem bardzo, to lud Boży, Jan to lud Boży, płakał, ubolewał, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 pieczęci. Nie ulega wątpliwości, prawda, że ten, który zwyciężył, ten lew z pokolenia Judy, lew, czyli wiadomo, siła Jezusa, pokazana we lwie, jak siła jako króla, bo lew to król z zwierząt, więc nasz Pan jako król w swoim królestwie, kiedy on już przyjdzie. Korzeń Dawidowy, no bo wiadomo, z tego właśnie pnia, może otworzyć księgę i zerwać 7 pieczęci. Dopiero nasz Pan dostał prawo wglądu do tajników boskiego planu wobec człowieka, żeby zajrzeć pod te 7 pieczęci. I co nasz Pan z tym zrobił? Jak sam otrzymał wgląd do tego? No pisze o tym wyraźnie. Wracamy do pierwszego rozdziału objawienia. W Biblii wszystko jest przedstawione. Cała sposób podawania prawdy. Najpierw była prawda zakodowana i zamknięta. Przecież pisarze Starego Testamentu nie rozumieli boskiego planu. Oni tylko jako ludzie szczerzy, prawi i logicznie myślący na podstawie ogólnych stwierdzeń Starego Testamentu, chociażby na podstawie stwierdzenia zaraz przy upadku, że nasienie niewiasty by tak zniszczy tego węża, wnioskowali, że Bóg jakieś odkupienie przewidział, że to tak nie będzie zawsze, że to coś będzie, prawda? Albo potem Hiob pisze, że ja wiem, że tak mój Zbawiciel żyje i nad moim grobem stanie. I zawoła, ja się odezwę i wstanę, prawda? Czyli mieli, zdawali sobie sprawę, że to nie jest koniec. Koniec końców, że umierają i jak zwierzęta idą do ziemi bez nadziei na zmartwychwstanie. Więc co nasz Pan zrobił z tym wglądem pod te 7 pieczęci? Na samym początku objawienia, które przecież jest Jego objawieniem, jakie udzielił, prawda, Janowi, no, przyznaje się. Objawienie Jezusa Chrystusa. Wystarczy tylko przeczytać, ale kto to robi? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. No bo jestem lwem z pokolenia Judy, korzeniem Dawidowym, który miał prawo zajrzeć pod te 7 pieczęci. Które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. I tutaj jest fajne, to jest greckie słowo i oznakował to, posyłając przez anioła. Ale po polsku może powiedzmy lepiej, pokazał to przez znaki, posyłając przez anioła swojemu słudze Janowi. Więc w tym wersecie mamy całą, można powiedzieć, całą metodę boskiego postępowania, podawania prawdy. Bóg najpierw zablokował znajomość, poznanie swojego planu wszystkim, aż do czasów Jezusa, który okazał się pierwszym godnym objawienia z tajników boskiego planu. Bóg mu to objawił, a Jezus na podstawie tego, co zrozumiał w objawieniu, jakie posyłał Janowi, przedstawił takie tego fragmenty, bo podejrzewamy też, że nie wszystko, z czego sam dowiedział, takie tego fragmenty, które uznał, że są potrzebne dla Jana, dla ludu Bożego, bo Jan to lud Boży. Zauważmy wszakże, że jest najpierw Bóg, potem jest Jezus, który ma prawo wejrzeć w ten boski plan, potem są znaki, które, tak, bo mamy tam w Grecji jest takie słowo, że oznakował, poznakował, czyli nie wiem, jak ja to już u siebie napisałem po polsku i pokazał je przez znaki, prawda? Nie wiem, jak sobie radzą inne przekłady, z tym już nie sprawdzałem, ale być może tylko pisze, że posłał, prawda? A to zubaża znaczenie, bo posłał w postaci znaków, prawda? No bo jak wiemy, jak objawienie wygląda. Więc pokazał je przez znaki, posyłając, i zauważmy, nie od razu ludowi Bożemu, tylko przez anioła swojego, Janowi, swojemu słudze. Jeszcze jest anioł po drodze. Między Jezusem a Janem jest anioł. Ten atak, czyli i ten anioł potem powraca w każdym początku każdego listu. Ale może zanim to tak, to był ten 1:1. Gdybyśmy zobaczyli werset 11, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu i tak dalej. Są to 7 zborów wymienionych. Potem 12. I obróciłem się, aby zobaczyć to, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. Taką mu pokazał wizję o świecznikach. Potem w 16. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. A z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym blasku swoim. I 20. Co do tajemnicy 7 gwiazd, Jezus wyjaśnia Janowi, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. I potem już się zaczyna rozdział 2 do anioła zboru w Efezie i potem są kolejne zbory do anioła zboru w Smyrnie, do anioła zboru w Pergamie i tak aż 7 razy. Zauważmy, że do anioła jest to kierowane. Czyli do osoby, która stoi między Jezusem a Janem. W pierwszym wersecie objawienie 1:1 wyraźnie to pokazał. Objawienie, które Jezus otrzymał od Boga, zakodował w znaki, symbole i przez anioła swojego wysłał ludowi Bożemu, Janowi, żeby mógł zrozumieć. Sam powiedział, że tych aniołów trzyma swojej prawej ręce, czyli mam ich pod swoją kontrolą, bo ręka, to wiadomo, kontrola, szczególnie prawa ręka, bo większość ludzi jest praworęczna, więc lepiej kontrolujemy sprawę prawą ręką, więc Jezu, ja mam pod pełną kontrolą pewne osoby, które wybieram, oni są moimi aniołami, ja do nich będę się zwracał, a oni dopiero będą informować całą resztę. Zatem ten anioł odegrywa tutaj kluczową rolę. Ilu chrześcijan zdaje sobie sprawę z faktu, że Bóg i Jezus, no bo to jest jedno i to samo, prawda? Bóg przez Jezusa komu podaje prawdę, że Bóg z Jezusem używają jakiegoś anioła, przez którego podają prawdę swojemu ludowi. Prawdę na czasie. Większość ludzi, większość chrześcijan nie w ogóle to nie obchodzi. I na im powiesz, to dlaczego to nie obchodzi? No to jak masz poznać prawdę, jak ciebie to nie obchodzi? Jak masz poznać prawdę Bożą, jeżeli nie obchodzi cię sposób podawania prawdy przez tegoż Boga? Niekorzystanie z pomocy tych aniołów oznacza dwie rzeczy. Brak zrozumienia głębszych zarysów Biblii, w tym boskiego planu dla człowieka, bo on idzie tylko od Jezusa przez tych aniołów, oraz drugą rzecz oznacza strumienie, rzeki, morza i oceany błędu i ludzkich filozofii, od których roją się chrześcijańskie wyznania. Niektóre z nich są tak bzdurne, że aż trudno je powtarzać. Niektóre mniej bzdurne, ale tak samo nieprawdziwe. Habakuk to zatem tacy bracia jak Miller, Russell, Johnson, żeby wspomnieć tych takich nam bliższych naszym czasom, którzy jako pierwsi podawali odnośne nauki, ale także oznacza wszystkich tych, którzy później przekazują te rzeczy innym. Sami je zbadawszy, utwierdziwszy się co do ich prawdziwości, udowodniwszy sami przed sobą, że tak w Biblii jest. I oni w ten sposób stają się takimi małymi Habakukami, którzy przekazują tą dalej, tym, którzy o tym nie wiedzą. W naszym przypadku chodzi głównie o brata Russella. Mam na myśli, jeśli chodzi o obraz Habakuka. Głównie chodzi o brata Russella, bo w czasie, którego dotyczą słowa z Habakuka 3:17-19, o czym za chwilę jeszcze powiem, to on, brat Russell, ubolewał nad grzechami chrześcijaństwa, to on ogłaszał zamiar Boga zniszczenia chrześcijaństwa w ucisku, po czym to on zapowiadał ustanowienie na ziemi Królestwa Bożego. Wystarczy sobie przeczytać czwarty dom paruzyjny. Walka albo bitwa Armagedonu, zależnie jak tam jest to tłumaczone, prawda, bo może być i tak. A bardziej szczegółowo brat Russell podawał nauki na temat końca ucisku, zniszczenia królestwa szatana wraz z odstępczym Babilonem, wyzwolenia i uwielbienia prawdziwego kościoła, maluczkiego statka głównie, nawrócenie cielesnego Izraela, zmartwychwstanie tak zwanych starożytnych godnych i ustanowienie ziemskiej fazy Królestwa Bożego. To były główne myśli, nauki paruzyjne brata Russella, które on podawał. Zaczął to czynić dokładnie w czasie zapowiedzianym, który jest ukryty bardzo, no znowu tak ciekawy, jak to w Biblii. Wszystko w Biblii jest takie ciekawe. Poza tym, że piękne, to bardzo, bardzo ciekawe. W Biblii jest to ten czas ukryty w Habakuka 3:2. Tylko niestety większość tłumaczeń sobie, że tak powiem, postanowiło, tak jak mówiłem. Tłumacze nie mają szacunku dla Słowa Bożego. Tłumaczą tak, jakby oni byli Bogiem. Mówię, ja to przetłumaczę tak, bo to trzeba nadać temu odpowiednie znaczenie. Jak ja przetłumaczę tak, jak tu piszę, to nie będzie miało odpowiedniego znaczenia, a ja wiem, jakie jest odpowiednie znaczenie, więc ja przetłumaczę, żeby ludzie, czytelnicy wiedzieli, o co chodzi. Ja już im podpowiem. Otóż Habakuk 3:2 używa tajemniczego określenia w środku lat. Kto ma jakie tłumaczenie, niech zobaczy. Czy ma gdzieś w wersecie drugim stwierdzenie środek lat?
W przebiegu lat.
W przebiegu lat. Dobrze, że chociaż są lata, że w ogóle nie napisali o jakich innym. O, tu jakiś, tak, są, wiem, ja sprawdzałem, są przykłady, ale mówię, ile przykładów, na przykład Biblia Warszawska sobie pozwoliła na co, już nie pamiętam, coś w najbliższych latach, o ile pamiętam, w najbliższych latach. A werset drugi, Habakuk 3:2 mówi tak, Panie, usłyszałem Twoją wieść, albo Twoją mowę. Mówię, jak można przetłumaczyć to oryginał hebrajski, tak słowo w słowo, tak jak zostało pod natchnieniem zapisane. No tak powinno być przetłumaczone. Panie, usłyszałem Twoją wieść, albo mowę i uląkłem się. Panie, ożyw swoje dzieło w środku lat. W środku lat objaw je. W gniewie pomnij albo pamiętaj na miłosierdzie. No takie, to jest dosłowne słowo w słowo tłumaczenie. Panie, usłyszałem Twoją wieść albo mowę i uląkłem się. Panie, ożyw swoje dzieło w środku lat. W środku lat objaw je, no i pamiętaj na miłosierdzie, pamiętaj o miłosierdziu. Najbardziej dokładna jest, jak z tego co sprawdziłem, ulepszona Biblia Gdańska. Tak, ona tak. Mhm. To ona sobie najbardziej radzi z tym, to ładnie to oddała. Brat Russell dochodził do zrozumienia prawd z drugiego adwentu stopniowo, ale bardzo, bardzo szybko. I co zważywszy na zapaść, jaka powstała w okresie średniowiecza, w wyniku niszczenia prawdy i deptania prawdy przez system Babilonu, to jest to i tak bardzo szybko. Ale zajęło mu to chwilę. Rok, dwa, trzy, zanim powstał z tego obciążenia, które wyniósł z kościołów z Babilonu, z kościołów protestanckich. Wiadomo, protestanckie troszeczkę były bliższe niż katolicki prawdzie biblijnej, bardziej dbały w ogóle o Biblię, bardziej ją czytały przede wszystkim, ale to i tak było nic. To i tak było nic, bo też było obciążone ogromnym, ogromnym błędem. Do końca roku 1875 brat Luther zrozumiał dwie ważne rzeczy. Cel i sposób powrotu Jezusa. Cel i sposób powrotu Jezusa. Zrozumiał, że Jezus wraca po raz drugi jako istota duchowa, niewidzialna dla fizycznego oka. O czym do dzisiaj większość chrześcijaństwa nie wie. I mało tego, zrozumiał, że ta niewidzialna istota duchowa, nasz Pan, wraca nie po to, żeby zabrać swoich do nieba, a resztę spalić łącznie z ziemią do ostatniego atomu, wyplenić to zło, tylko po to, żeby przy pomocy sierpa prawd żniwa wieku Ewangelii, zgromadzić całe maluczkie stado do prawdy, do ruchu paruzji, by następnie stopniowo zabierać poszczególnych braci z maluczkiego statka w miarę jak będą umierać. Nie wszystkich naraz jednego dnia, jak to lubią w protestanckie kościoły, prawda, jednego dnia. Wszyscy porwani, na przykład pilot, członek maluszkiego statka w odpowiednim dniu, zabrany z zasterów samolotu na wysokości 10 km, bo on idzie do nieba. I Bóg się nie przejmuje tym, ani Jezus, że pasażerowie zostali bez pilota i prawdopodobnie niebawem źle skończą, prawda? No takie głoszą rzeczy. I nawet takie filmiki robią, pokazują, jak to kierowcy autobusów, różnych innych pojazdów, pociągów znikają, bo Jezus przyszedł i ich zabiera do siebie i nie patrzy, że na śmierć wskazuje tyle ludzi. Jakby to pasowało do Jezusa? Pamiętamy, jak Jezus zareagował, gdy dwóch uczniów chciało na pewną wioskę ogień sprowadzić, żeby ich zniszczyć, za to, że nie chcieli im chleba sprzedać? No i powiedział, nie wiecie jakiegoście ducha. Ale jak przyszedł po swoich, to zapomniał o tym duchu i zabiera swoich tak, żeby przy okazji na śmierć wskazywać jeszcze wielu, wielu innych, zupełnie niepotrzebnie, prawda, bo przecież ci ludzie to byli przypadkowi. No ale tak to przedstawiają. Przychodzi, żeby zniszczyć obecny niesprawiedliwy porządek wśród ludzi, porządek, ten układ, jaki ludzie potworzyli, a nie ludzi jako takich, którzy oczywiście będą umierać ludzie ze starości, będą umierać także z powodu różnych rzeczy niekorzystnych na świecie, różnych anarchii, rewolucji i tak dalej. Pewnie, że będą ginąć, ale nie będą ginąć na jakimś, na wtórną śmierć, jako część śmierci w Armagedonie, jak to niektórzy przedstawiają. Będą umierać śmiercią Adamową, z której wszyscy oni są przecież odkupieni i czy umrze wcześniej, czy umrze później, czy umrze w taki, czy w inny sposób, jest dzieckiem Adama i Ewy, potomkiem Adama i Ewy. Jezus umarł za tegoż Adama i za wszystkie jego dzieci, wobec tego wszyscy oni wrócą na podstawie śmierci Jezusa za nich. I po to niszczy obecny porządek rzeczy, żeby na jego ruinach założyć swoje królestwo w celu błogosławienia restytucją wszystkich niewybranych. Odwołam się do Dziejów Apostolskich 15 rozdziału, bo tam, że tak można powiedzieć, w pigułce jest to wszystko przedstawione. Dzieje Apostolskie 15. Od 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, chodzi o Korneliusza, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważmy. Poszła Ewangelia do pogan od Korneliusza. Po co? Żeby wybrać lud dla imienia swego. Nie żeby nawrócić świat, jak pozmieniały różne grupy religijne, które myślą, że pójdą, zawojują, nawrócą cały świat i będą mieli kontrolę nad tymi, bo robią to po to, nie żeby tych ludzi zbawiać, nie dla ich dobra, tylko dla wielkości swoich organizacji. Bóg nie szuka w tej chwili, nie próbuje, nie stara się zbawiać całego świata ludzkości. Lud wybiera lud dla imienia swego. Po czym pisze, a z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem, czyli kiedy? Po wybraniu ludu dla imienia swego. No powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Izrael cielesny Izrael. Potem, gdy skończy, to wróci do Izraela. Odbuduję go, podniesie znowu to państwo Izrael. Po co? Werset 17 mówi, aby pozostali ludzie. Jacy pozostali? Ci niewybrani jako lud dla imienia Boga. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Mianowicie wszyscy poganie, nad którymi wzywane czy też przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. I więc cała reszta ludzkości odkupiona przez Jezusa, dlatego nad nią jest przywoływane Jego imię, bo On jest jej właścicielem, bo sobie ją kupił, za nich umarł, do Niego należą. Do stycznia roku 1876 Bradusel pozostawał jednak cały czas nieufny co do chronologii biblijnej, co do chronologii. Dlaczego? Nie przypisywał jej żadnego znaczenia w boskim planie, głównie z powodu adwentystów, którzy podawali różne daty powrotu Jezusa, właśnie w ciele oczywiście, i w celu fizycznego spalenia świata. Wobec tego ten błąd, że Jezus wraca po to, żeby spalić fizycznie cały świat, sprawiał, że Bradusel był uprzedzony do wszystkich dat chronologicznych, bo wiązano z tym fałszywy cel tego powrotu i on po prostu z rezerwą się do tego odnosił. To właśnie jest jeden z niekorzystnych wpływów błędu. Jednym z wielkich niekorzystnych wpływów błędu jest uprzedzenie, jakie błąd rodzi do prawdy. Uprzedza i potem człowiek czasami nawet prawdy nie przyjmuje, bo błąd, który wcześniej widział, uprzedził go nawet do takich zarysów tych pewnych nauk, które błędem nie są. Innym, jeszcze gorszym błędem, efektem błędu jest pobudzanie ludzi do grzechu, nawet do morderstwa, bo przecież to w wyniku błędu Żydzi zabili naszego Pana. Nie popełnili błąd, nie rozpoznali go. To w wyniku błędu chrześcijanie tępią się wzajemnie, tępili się wzajemnie. Miliony chrześcijan zostało zniszczonych, spalonych, zamordowanych z tego powodu, że inni chrześcijanie, którzy akurat mieli władzę, mieli wpływ na rządy, dyrygowali królami i książętami, byli w błędzie, no i poddawali się temu duchowi błędu i mordowali innych. W styczniu 1876 roku Bradusel zrozumiał jednak, że proroctwa chronologiczne mają swoje miejsce w boskim planie. Mało tego, że wskazują one na rok 1874 jako datę powrotu Jezusa i początek żniwa wieku Ewangelii. Na przykład 1335 dni z Daniela 12:12. Według tego, co mamy napisane w Daniela 2:9, wszystkie wspomniane tam okresy, a mamy 3, 1260 dni, 1290 dni i 1335 dni, miały pozostać zapieczętowane do czasu końca. Tak Bóg powiedział tam u Daniela. Zapieczętuj, do czasu końca. I ta wizja Daniela miała w tym czasie końca zacząć mówić. Początek tego mówienia nastąpił od ruchu Millera w roku 1829 do 1844. Gdy Bradusel to zrozumiał, zareagował tak, jak przystało na męża Bożego, tak jak też czytaliśmy u Abakuka, z właściwą bojaźnią i czcią wobec tego, co mówi Bóg. Uląkłem się, a w Biblii uląc się, strach w Biblii, także bojaźń w sensie czci, prawda? Nawet to słowo hebrajskie, gdzieś tam sprawdzałem, to jest słowo hebrajskie yare, jeśli dobrze czytam, i ono może być tłumaczone jako strach, lęk, cześć. Więc uląkł się, odczuł cześć wobec tego, jak każdy powinien odczuwać wobec tego, co Bóg mówi, co Bóg daje komuś zrozumieć. I wtedy zaczął prosić Boga o wybawienie dla wiernych, o żyć i objaw swoje dzieło, z jednoczesną prośbą o miłosierdzie. Napełniło go to wielką gorliwością do ogłoszenia tego światu. Tu tam cytat z pewnego reprintu. Świadomość faktu, tak napisał Bradusel w reprincie 38:22. Świadomość faktu, że byliśmy już w okresie żniwa, pobudziła mnie do ogłoszenia prawdy jak nigdy wcześniej. Od razu podjąłem ożywioną kampanię na rzecz prawdy. To była wiosna roku 1877. Wtedy Bradusel zrozumiał ten chronologiczne rzeczy związane z naszym Panem, że nasz Pan wraca. Mało tego, to w tymże roku, na wiosnę 1877 roku, zrozumiał, że nasz Pan już jest obecny od kilku lat, od 1874 roku. Tylko że właśnie jego uprzedzenie do chronologii okazało mu odsuwać wszystkie chronologiczne sprawy. Na Bogu się nimi nie interesować. Ta data taka czy owaka, to wszystko wymyślone przez adwentystów, żeby podać kolejną datę spalenia świata przez Jezusa po jego powrocie. No takie miał uprzedzenie wyniesione od adwentyzmu. A więc gdy tą energiczną kampanię podjął, to ta energiczna kampania, o której on tu w tym reprincie pisze, to nic innego jak krzyk o północy z Mateusza 25:6. Pamiętamy ten krzyk z Mateusza 25:6, oto oblubieniec. Pamiętamy przepowiedź o 10 pannach, mądrych i głupich. 20, tak? No nie będę czytał tego na razie, może w ogóle nie będę czytał tego, bo to wszystko doskonale znamy. Co mi bardzo zaskoczyło, gdy, że tak powiem, przygotowywałem te wszystkie elementy w jedną całość do dzisiejszego wykładu, że do dzisiaj, w roku 2021, bardzo wiele przykładów do dzisiaj w Mateusza 25:6 po słowach oto oblubieniec dodaje czasownik idzie. Idzie, nadchodzi, zbliża się. Bardzo wiele. Tak szacunkowo, bez liczenia na sztuki, to połowa. Byłem zdumiony. W Grece nie ma tego czasownika. I znowu, chodzi o to, jak można, tak, że tak powiem, lekceważyć zapis biblijny. Żeby sobie dodawać osobniki, bo co? Łatwiej czytelnikowi zrozumienie, tak? Bo jak powiem, oto oblubieniec to nie zrozumie, trzeba, oto oblubieniec idzie. Na przykład robią tak wszystkie Biblie Gdańskie, nawet te nowe. I ta ulepszona, i te nowe. Biblia Tysiąclecia tak robi. Nawet EIB, czyli ten Ewangeliczny Instytut Biblijny, który skądinąd bardzo zacnie tłumaczy różne wersety, też sobie dodają. Na szczęście zrezygnowała z tego Biblia Warszawska, nie daje, Biblia Romaniuka, no i kody, które ja zawsze chwalę, tak, wydawnictwo Vocatio. Gdyby nie historyczny fakt, że brat Russell z pewnym opóźnieniem zrozumiał drugą duchową obecność Jezusa, bo powtarzam, zrozumiał na wiosnę roku 1877. Jezus był obecny od października, w sposób niewidzialny, niewidoczny, od października 1874. Łatwo sobie policzyć, że to jest 2,5 roku opóźnienia. Więc brat Russell po 2,5 roku zrozumiał dopiero, że Jezus od tego roku 1874, tak wynikało z Daniela, z Danielowych dni i nie tylko, jest obecny. A jak to ogłaszał światu, to nie mógł mówić, oto oblubieniec idzie, nadchodzi czy zbliża się, bo on już od 2,5 roku był. Dlatego w oryginale grece nie ma czasownika nadchodzi, ani idzie. Tylko oto oblubieniec, jakby w ogóle dalej, jest już od 2,5 roku. No ale wiadomo, że takich szczegółowych zapisów nie mamy. I gdyby nie ten historyczny fakt, że brat Russell z pewnym opóźnieniem to zrozumiał, tak, duchową obecność Jezusa, i z pewnym opóźnieniem zaczął ją głosić, to obecność tego czasownika lub jego brak nie miałaby większego znaczenia. Jedne przykłady by powiedziały, że oto oblubieniec idzie, inne by mówiły oto oblubieniec, ale wszyscy by rozumieli, co chcieli, prawda? Na przykład, że idzie, tak? Albo nieważne. Ponieważ jednak w Biblii każda kreska ma znaczenie, pamiętamy, jak nasz Pan powiedział, ani kreska, ani jota nie minie bez wypełnienia się. Albo to, co dzisiaj wspominałem, Paweł na liczbie pojedynczej opiera swój argument o tym, że oni są częścią Chrystusa, że maluczkie statko to częścią ciała Chrystusa, którego on jest głową. To jest jeden i ten sam organizm. Więc ponieważ w Biblii każda kreska ma znaczenie, brak czasownika idzie wskazuje na co? Na historyczny fakt, o czym Bóg wiedział, że w chwili ogłaszania drugiej obecności Jezusa o północy, tak, z przypowieści o 10 pannach, Jezus miał już od pewnego czasu być obecny. Bóg przecież o tym wiedział. I dużo, dużo lat wcześniej, prawda, dużo, 2000 lat wcześniej, prawda, bo tak mniej więcej nasz Pan to wypowiedział. Podał to w przypowieści przez naszego Pana. I podał to w takiej formie. Oto oblubieniec, bez żadnego czasownika idzie, bo wiedział, że ogłoszenie będzie z pewnym opóźnieniem i nie będzie trzeba komunikować nikogo, że on idzie, czy nadchodzi, czy się zbliża, tylko że jest obecny i się cieszmy już. Jest to jeden z dowodów, że Bóg ogłosił ten fakt właśnie przez brata Russella. Bo on ogłosił to z 2,5-letnim opóźnieniem z powodu tego uprzedzenia do chronologii. Wracamy do określenia z Habakuka 3.2 w środku lat. Bo powiedziałem, że ono tak jest powiedziane, ale co to znaczy w środku lat? Jaki w środku lat? Niektórym tłumaczom bardzo się to nie podoba, to wyrażenie, tak jak mówiłem, więc postanowili zmienić je albo w najbliższych latach, w nadchodzących latach, albo z biegiem lat. A Bóg chciał przez Habakuka podać dokładny środek, jakiś lat. Bo co to znaczy w środku lat? No w połowie jakiś lat. Powstaje tylko pytanie, w połowie jakich lat? W środku jakich lat? W środku czasu końca, do którego to czasu końca wizja z Daniela miała być odłożona. Zapieczętuj te słowa, one są na czas końca. Ty, Danielu, umrzesz, a te ona przemówi w czasach końca, bo to jest zostawione na czas końca. Tak mu kazał zamknąć. Jest to środek lat czasów końca, który w przypowieści o 10 panach nazwany jest północą. A co to jest północ? Środek nocy. Jakie nocy? Nocy o 12 godzinach? No nie, symbolicznej nocy. Nocy czasu ucisku. I tam w przypowieści Jezus odwołał się do połowy tego czasu jako o północy, do północy, a Habakuku powiedział, że będzie w środku lat czasów końca, o północy czasów końca. W połowie lat, dokładnie w centrum, w środku czasów końca. A czas końca to lata 1799 do 1954. Przypomnę, nie będę w to wchodził teraz w szczegóły, tylko przypomnę, że w roku 1799 dzięki działaniu Napoleona wobec papieża skończyły się 1260 dni świeckiej dominacji papiestwa i deptania prawdy, blokowania tłumaczenia Biblii, blokowania rozpowszechniania Biblii, mordowania i palenia na stosach samych Biblii i tych, którzy mieli odwagę ją tłumaczyć lub drukować lub sprzedawać. Tak robił. Tak robił niby ulubiony system Boga na ziemi, tak? Przedstawiciele Boga na ziemi. Zwalczali Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli i chcieli wydawać. I ten rok 1799 wyznaczył początek czasów końca. 30 lat później, po kolejnych dniach Daniela, po 1290 dniach, czyli w roku 1829, Miller, brat Miller, rozpoczął swoją działalność. Rozpoczęło się też wtedy oczyszczanie świątnicy z tych największych błędów Babilonu, które się w czasie wieku Ewangelii natworzyły. A po kolejnych dniach, tym razem po 1335 dniach, ostatni okres z Daniela, czyli w jesieni roku 1874, nastąpił powrót Jezusa, co napełniło serca oczekujących go braci z malarskiego statka wielką radością. Dlatego Daniel 12:12 mówi, że ci, którzy mieli doczekać tych końca 1335 dni, czyli mieli żyć w tym czasie, byli jak bardzo błogosławieni. Dożyli powrotu Jezusa, co było marzeniem, pragnieniem wszystkich, żeby dożyć powrotu Jezusa i być wtedy wśród żywych. Wszystko to, co wiązało się z powrotem Jezusa i jego działaniami wobec ludu Bożego i świata w trakcie paruzji, czyli w trakcie lat 1874-1914, było zapowiadane jako mające nastąpić do roku 1914 lub w tym roku 1914. Lecz gdy ten rok przyszedł i minął, okazało się, że nie nastąpiła żadna z tych rzeczy, co dla wielu było powodem do zwątpienia i do powrotu do systemów nominalnych, do odrzucania prawdy, wyśmiewania prawdy, w którą kiedyś sami wierzyli, szczególnie jeśli chodzi o chronologię, którą wielu odrzuciło wtedy i odrzuca do dzisiaj w kształcie, którą brat Russell podał, a przecież podał na podstawie Starego Testamentu. Niektórzy wolą chronologię różnych świeckich pisarzy, bo im bardziej odpowiada, niż to, co się da wyprowadzić ze Starego Testamentu. Pomimo pieczęci, jaką Bóg postawił na tej chronologii, bo Bóg postawił pieczęć. W roku 1914, co prawda nie skończył się ucisk, jak brat Russell się spodziewał wcześniej, ale ten ucisk się wtedy rozpoczął, tylko że jest procesem długim, długim, który od tego roku trwa aż do chwili obecnej. W roku 1914 skończyły się tak zwane czasy pogan, wspomniane przez samego naszego Pana w Łukasza 21-24. A co to są czasy pogan? Dozwalanie przez Boga na to, żeby rządzili ci, którzy nie są Jego przedstawicielami. Do Sedekiasza Bóg był reprezentowany w narodzie żydowskim przez tych, którzy tam rządzili. Początkowo sędziów, potem królów, których Bóg za bardzo nie chciał, ale uznawał to, byli Jego królowie, on ich karał, do nich przemawiał, wysyłał proroków do nich z informacjami, ale od Sedekiasza powiedział koniec. Wasze grzechy, ja was odrzucam jako moje reprezentatywne, symboliczne królestwo. Idziecie w niewolę i ja już nigdy nie będę, pamiętam jak do Sedekiasza, rzuć tą koronę i już, tak, aż przyjdzie ten, który ma do niej prawo. Zapowiedział właśnie naszego Pana, który będzie jedynym, który potem znowu będzie go reprezentował na ziemi. Więc czasy pogan, o których nasz Pan powiedział, że Jerozolima będzie deptane i Jerozolim, aż się skończą czasy pogan, miał na myśli, malutkie statko będzie deptane, będzie, dopóki będzie wybierane, aż do końca czasów pogan i jak przyjdą, jak się będzie kończył już wybór malutkiego statka, to władza pogan, która została im tak jakby w dzierżawę dana, pozwolono im rządzić, ale nie tego, żeby dano prawo, tylko pozwolono. Mówi, aha, wam się to nie należy, ale na razie nie będę was wyrzucał, bo ja mam swoje cele do zrealizowania w tym czasie, ja muszę malutkie statko zgromadzić. To mi właściwie pasują wasze rządy, bo będziecie uciskać, prześladować te moje malutkie statko, w takich warunkach ja będę ich rozwijał, więc wasze uzurpacyjne rządy, nie mające nic wspólnego z prawdą ani sprawiedliwością, nie mające nic wspólnego ze mną, pasują do tego etapu mojego planu. Ale przyjdzie moment, że ja oddam tą władzę temu, którego się ona należy, temu, kto będzie mnie reprezentował. I to jest właśnie rok 1914. I brat Russell to zauważył, że w roku 1914 kończą się czasy pogan. Więc przed tą datą słuszny byłby wniosek, że skoro w tym roku kończą się czasy pogan, no to co się stanie? No władza przejdzie w ręce Jezusa. Będzie Królestwo Boże. Szybko będzie jakieś malutkie statko podsumowane. No i będzie można zacząć ziemską fazę Królestwa. Szczególnie ta sytuacja dotyczy tych, którzy odrzucili prawdy podawane przez Boga po roku 1914 za pośrednictwem brata Johnsona, który bronił nauk paruzji i w trakcie tej obrony jednocześnie wyjaśniał kolejne etapy boskiego planu. A bez tych kolejnych etapów boskiego planu w roku 1914 nie mogło się stać to, co się bracia spodziewali. Na przykład. Tak żebyśmy cały obraz mieli, dlatego mówimy, że dzisiaj takie przygotowanie. Na przykład zaplanowane przez Boga rozdzielenie malutkiego statku od wielkiej kompanii. Eliasza od Elizeusza. Bóg chciał rozdzielić te dwie klasy. Więc jak do roku 1914 szukał malutkiego statka, no i znalazł, no to wiadomo, że potrzebował teraz jakiegoś dłuższego czasu, żeby rozdzielić tych wiernych od tych niewiernych. Malutkich statków od wielkiej kompanii, utracuszy koron od tych, którzy korony zachowywali. Poza tym Bóg zaplanował jeszcze rozwinąć dwie kolejne przed tysiącletnie klasy ludu Bożego, które miały nie być spłodzone z ducha. No i rozwijał. A to się wiąże z postępującym obrazem przybytku, który w kształcie, jaki znamy z cieni przybytku, tak, był tylko prawdziwy do roku 1914. A po 14 roku musiały tam nastąpić pewne zmiany, co powinno być oczywiste dla każdego, kto logicznie myśli. Chociażby co? Obraz cieni przybytku, jaki znamy, w obozie nominalni chrześcijanie, czy tak naprawdę nawet niewierzący, na dziedzińcu wierzący, ale niepoświęceni lewici, no i kapłani poświęceni. No to pięknie. I tak ma być zawsze w Królestwie Bożym? Że na dziedzińcu będą wierzący, ale niepoświęceni Bogu, nieoddani, a w obozie nawet niewierzący, tylko udający wierzący? Ci, którzy się ustami przybliżają, ale serca są daleko, tak miałoby być zawsze? To jest Królestwo Boże? To wiadomo, że to musi być ciąg dalszy, że Bóg, jak już coś skończy z kapłanami i wybierze wszystkich kapłanów, którzy są pokazani w świątnicach, no to zajmie się dziedzińcem. I tych na dziedzińcu też będzie chciał doprowadzić do poświęcenia, uczynić swój lud Boży. No a tych w obozie, to co, się nimi nie interesuje, to nie jest Izrael? To już trzeba jakieś obcy wyrzutki, to też to jest Izrael, 12 pokoleń Izraela. To też jest Królestwo Boże. Tam też muszą być tylko poświęceni. I tylko lud Boży. A dopiero ci, którzy nie będą ludem Bożym, nie będą poświęconymi, to będą poza tymi 12 pokoleniami, będą poza obozem. Więc jest to rzeczą oczywistą, że cienie przybytku muszą mieć postępujący obraz, że Bóg przechodzi od wybierania najwyższych klas ludu Bożego przez niższe, aż do najniższych, przy czym wszystko to, co jest do ogrodzenia, czyli świątnice i dziedzinie, jest to faza duchowa Królestwa Bożego, a to, co jest w obozie, to faza ziemska Królestwa Bożego. I wszędzie ma być lud Boży. Poświęceni, oddane Bogu jednostki. Dzisiaj minęło już ponad 100 lat od roku 1914 i wciąż nie widzimy realizacji większości z tych rzeczy. Co nie zmienia faktu, że rok 1914 miał szczególne znaczenie w boskim planie. Co dostrzegają nawet niektórzy historycy świeccy. Pat Marek niedawno wspominał książkę, ja sobie też kupiłem taką książkę, Paula Hama, 1914. Rok końca świata. Tak jest tytuł grubej książki, ponad 700 stron ma. Tak świecki autor powiedział, że to, co się stało w roku 1914, to był koniec świata. Bo to procesy, które on uruchomił, to już ten świat się skończył. Ten świat, który znaliśmy wcześniej. No i on to widzi. Świecki człowiek, który w ogóle tam do Biblii żadnych aluzji nie robi. Tylko po prostu analizuje fakty historyczne. Wbrew pozorom, niewydarzenie się w tamtym roku, 1914, tego wszystkiego, co się spodziewano, jest potwierdzeniem zgodności tych oczekiwań z boskim planem i samym rokiem, i samego roku 1914. Dlaczego? Gdyż tak właśnie miało być. Miał przyjść i minąć czas oczekiwanej realizacji pewnych rzeczy bez ich wypełnienia się. O czym Bóg wiedział i co Bóg zapisał u Habakuka w trzecim rozdziale. A nawet szczegółowo wymienił to, czego lud Boży się spodziewał na rok 1914, a to nie przyszło. Drzewo figowe nie zakwitło, oliwki nie obrodziły, ziemia nie wydała plonu, bydła nie ma w oborach, owiec w stajni. Spodziewali się tych wszystkich rzeczy i nie ma, ale to nie martwcie się. Nie myślcie, że coś się opóźnia, że coś się odwleka. Jest to po prostu zaplanowane przeze mnie na inny czas. Dlaczego Bóg tak to zaplanował? Zapewne jako dodatkową, chociaż nie jedyną próbę dla tych, którzy zawsze gromadzili się wokół wielkich ruchów odnowy. Jak za czasów Jezusa, brata Millera czy Russella. Ale gromadzili się tylko dlatego, żeby co? Po co chodziły tłumy za naszym Panem? Tłumy, mam na myśli. Żeby się najeść, żeby zostać uleczonym, żeby być świadkiem sensacyjnych wydarzeń, bo to była sensacja. Jak nasz Pan chodził, mówił, głosił i to robił, no to nawet oglądanie takich rzeczy było ciekawe. Więc chodzili. Nasz Pan sam im powiedział jednego razu, prawda? Dlaczego przyszliście? Bo żeście się najedli ostatnim razem i myślicie, że znowu to będzie samo. A może niektórzy chcieliby być zebrani do nieba, jak ci, którzy wokół ruchu Millera się zgromadzili? Po co przyszli? Tak, wszyscy byli miłośnikami prawdy? Nie. Bo Miller błędnie sądził, że przyjdzie Jezus i zabierze swoich do nieba, na górę wyjdą, szaty się ubiorą białe i Jezus przyjdzie i zabierze i pójdą do nieba. No to my idziemy do tego ruchu. Fajnie. Chcemy. Ja chcę. Ja też chcę. No to chodźmy. Miller tak mówi, może tak będzie. No i co? Jak potem się tak nie stało? Zawód, rok 1844, zawód, no to co? Reszta poszła. I w ten sposób właśnie Bóg takimi zawodami i rozczarowaniami odsiewa tych, którzy nie są Jego. Ich się trzeba pozbyć. Jezus pozbywał się ich mówieniem trudnym językiem, na przykład. A także robieniem przez to tego, czego oni się nie spodziewali. Też ich zaskakiwał i swoim postępowaniem, nawet zaskoczył ich swoją śmiercią. Nawet się tego nie spodziewali. Co on zrobił? Wszystko przepadło. Wracamy. Natomiast prawdziwe dzieci Boże, pomimo różnych prób, pomimo różnych doświadczeń, pomimo różnych, powiedzmy, zawodów, bo to nie jest zawód, prawda? To jest po prostu próba, która ma na celu odsiać tych, którzy nie są Jego. Pomimo tych różnych rozczarowań, zwłok przejawiają takiego ducha, jakiego przejawiał sam Miller po zawodzie w roku 1844, kiedy na podstawie błędnie wyliczonej chronologii przez Millera, pomylił się o całe 30 lat, miało to, co on wyliczył na rok 1944, miało być 30 lat później i nie w wersji, że Jezus wraca w ciele i ich zabiera, tylko w wersji duchowej Jezus wraca jako niewidzialna istota, to nam wymagało skorygowania, no ale on popełnił błąd, Bóg o tym wiedział. Popełnił błąd. Miller z powodu tego błędu nie odszedł od prawdy, tak jak większość tych, którzy w ogóle jego ruchu była. Poszli do świata. A Miller co? Napisał. Cytuję, co napisał. Po zawodzie. Dziękujemy zawsze Bogu za was, słysząc tak teraz, jak i przed tym, że rozczarowanie, które ostatnio przeżyliśmy, spowodowało w was, a mamy nadzieję i w nas, także głęboką pokorę i uważne wglądnięcie w nasze serca. Choć doświadczamy upokorzeń, pewnej miary cierpień i szyderstw ze strony niepobożnego i przewrotnego pokolenia, nie czujemy się przerażeni ani pokonani. Kiedykolwiek ktoś zapytał tę nadzieję, którą macie, każdy z was może otworzyć Biblię i w cichości, z bojaźnią, wykazać pytającemu, dlaczego pokłada nadzieję w chwalebnym pojawieniu się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W żadnej sprawie nie musicie się zwracać do waszych pastorów z pytaniem o podstawy waszej wiary. Waszym przekonaniem jest Pismo Święte. Waszą filozofią jest mądrość pochodząca z góry od Boga. Więzami waszej jedności są miłość i społeczność świętych. Waszym nauczycielem Duch Święty, a profesorem Pan Jezus Chrystus. Napominamy was przez miłość i społeczność świętych, abyście trzymali się mocno tej nadziei, gdyż jest ona potwierdzona wszystkimi obietnicami Słowa Bożego, zabezpieczona przez dwie rzeczy nieodmienne, radę i przysięgę Bożą, w których niemożebne jest, aby Bóg kłamał. Potwierdzona i zapieczętowana przez śmierć, krew, zmartwychwstanie i życie Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się, bracia. Zawód, rozczarowanie, a Miller stoi nadal przy Bogu, nie tracąc nic ze swojego stosunku do Boga i wiemy, że wszystko wskazuje na to, że był członkiem malutkiego statka, jednym z braci, jednym nawet z tych pokazanych w Habakuku. A na błąd, pomyłkę Bóg dozwolił. Która ten błąd, pomyłka nie, jego nie zrobi żadnej krzywdy prawdziwym dzieciom Bożym. Zrobi tylko krzywdę, w cudzysłowie, bo to nie krzywda, nieprawdziwym dzieciom Bożym. Odrzuci ich, odsieje, przegoni. I taki jest cel prawdy. Prawda tak powinna działać. Prawda podawana w swojej wiernej, czystej postaci pociąga prawdziwe dzieci Boże, a odrzuca nieprawdziwe. Jak się nieprawdziwe zaplątają przypadkiem, Bóg dozwala na różnego rodzaju pomyłki, rozczarowania, pozorne opóźnienia, które skutecznie usuwają z grona ludu Bożego tych, którzy tam się znaleźli przypadkiem. Albo byli kiedyś prawdziwymi, ale przestali nimi być. Tyle z mojego wstępu. Długi wstęp się zrobił, przekroczyłem godzinę, no ale właśnie. Czułem, że muszę taki wstęp zrobić do Habakuka, żeby teraz, kiedy będę mówił o tych wszystkich brakach, począwszy od drzewa figowego, które nie zakwitło, żeby nikt nie miał wątpliwości, w jakim momencie historii te rzeczy się wydarzały, jaki to był rok 1914, na który to się spodziewano tych wszystkich wydarzeń. I nawet jeżeli tych wydarzeń wciąż nie widzimy do dzisiaj, chociaż minęło już tyle lat od roku 1914, to tylko z tego samego powodu. Z tego samego powodu będę to wykazywał przy kolejnych brakach, które będziemy kolejno omawiali, a następnym razem będzie drzewo figowe. No, tu też widzę, nie wydaje owocu, a oryginał mówi, że drzewo figowe nie zakwitło. No, ale to już mniejsze znaczenie. Nie przyniosło tego, nie wyszło na drzewie figowym to, co miało być. Dziękuję za uwagę z tej części wykładu pierwszej. Życzę błogosławieństwa.